Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz sięgam do miejsca, do którego niechętnie sięgam, bardzo niechętnie, do Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ale rzecz polega na tym, że osobą, która napisała tekst w tym piśmie jest pani Justyna Szczudlik-Tatar. Osoba skądinąd znana mi. Czy znam w tym sensie, nie osobiście, nie w żadnym wypadku, ale osoba, do której mam spory szacunek. I teraz, nie czytałem tego tekstu przed tym, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jaki on ma ładunek propagandy. Nie wiem, więc nie będę zapeszał. Mam nadzieję, że jest to tekst obiektywny, aczkolwiek prawie mi się wierzyć nie chce, żeby tak było. Ale zaczynamy. Tytuł tekstu: Relacje Chiny-Unia Europejska, perspektywy po szczycie. Ostatni szczyt, cytuję, ostatni szczyt Unia Europejska-Chiny potwierdził narastające rozbieżności między stronami. Chiny, dążąc do ochrony własnego rynku, nierówno traktują europejskich inwestorów. Jednocześnie domagają się pełnego dostępu do rynku Unii Europejskiej, aby eksportować nadwyżki produkcyjne. Unia Europejska natomiast obawia się subsydiowanego chińskiego eksportu, gdyż zagraża ono miejscom pracy. Również w sferze normatywnej zaznaczają się rozdźwięki. Chiny nie uznają arbitrażu w sprawie Morza Południowochińskiego i wyroku Trybunału Haskiego w tej sprawie. Unia Europejska zaś, wspierając pokojowe metody rozwiązywania sporów międzynarodowych, uznaje werdykt Trybunału Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Uznaje werdykt Trybunału. Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny w większym niż dotychczas stopniu uwzględniać wspólnotowy kontekst stosunków z KRL i koordynować swoją politykę wobec Chin z instytucjami Unii Europejskiej. No tak, już tutaj widać po tym kawałku tekstu, że jest to tekst pisany z punktu widzenia nie Polaka, nie polskich interesów, a interesów Brukseli, interesów mocnych, czyli interesów amerykańskich, niemieckich, interesów francuskich. Proszę zwrócić uwagę, że jakoś Niemcy w ogóle nie myślą o tym, żeby pozwolić komukolwiek w ingerowanie w ich stosunki z Chinami. No ale to jest Polska, no i pani Justyna Szczublik-Tatar. Szczyt Unii Europejskiej, zaczynam czytać. Szczyt Unia Europejska-Chiny, który miał miejsce 12-13 lipca, odbył się po ogłoszeniu nowej strategii Unii Europejskiej wobec KRL i zbiegł się w czasie z publikacją wyroku Trybunału Arbitrażowego sprawa Morza Południowochińskiego. Nowa strategia Unii Europejskiej jest odpowiedzią na globalne ambicje Chin oraz narastające problemy we wzajemnych relacjach. Widoczna różnica w katalogu tematów podnoszonych przez obydwie strony świadczy o pogłębiających się rozbieżnościach, w tym asymetrii stosunków na niekorzyść Unii Europejskiej. Protokół rozbieżności na szczycie. Na tegorocznym szczycie, w przeciwieństwie do lat poprzednich, nie przyjęto wspólnego oświadczenia. Podczas spotkania dla każdej ze stron inne sprawy okazywały się kluczowe. Dla Chin najważniejsze były status gospodarki rynkowej, o który przyznanie intensywnie zabiegają w Unii, oraz perspektywa rozpoczęcia negocjacji umowy o wolnym handlu, Free Trade Area. Natomiast dla Unii Europejskiej liczy się dostęp do chińskiego rynku oraz zabezpieczenie przed napływem chińskiej nadprodukcji. Żadnej ze stron nie udało się jednak osiągnąć założonych celów. Postępem było jedynie powołanie grupy roboczej, która ma monitorować i weryfikować deklaracje Chin o redukcji produkcji i eksportu stali. O, to jest sukces Brukselczyków. O tym, jak ważne jest to ciało, świadczy wypowiedź szefa Komisji Europejskiej, że istnieje rozbieżność między MES, czyli Market Economy Status, czyli statusem gospodarki rynkowej, i eksportem stali. Ciekawe. O tym, jak ważne jest to ciało, świadczy, znaczy, przepraszam, że istnieje zależność między tym MES a pracami grupy. Długofalowo w odpowiedzi na wyzwania i gospodarcze ma pomóc negocjowana od 2014 roku umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Dopiero po jej przyjęciu Unia rozważy możliwość rozpoczęcia negocjacji FTA. Czyli innymi słowy, Unia jednostronnie twierdzi, że dopiero zakończenie negocjacji na temat ochrony inwestycji, a dopiero później o możliwości rozpoczęcia negocjacji na temat FTA. Jednocześnie, biorąc pod uwagę koincydencję daty szczytu i ogłoszenia wyroku Trybunału, Chiny starają się wykorzystać obecność unijnych liderów do sprawienia wrażenia, że Unia Europejska popiera stanowisko Chin w sprawie Morza Południowochińskiego. Miała temu służyć wspólna konferencja prasowa w momencie ogłoszenia wyroku, bez możliwości zadawania pytań przez dziennikarzy. Wobec braku zgody strony unijnej konferencję odwołano. Chinom nie udało się jednak powstrzymać Unii przed publikacją wspólnego oświadczenia, chociaż początkowo sprzeciw zgłaszały Węgry, Chorwacja i Grecja. Przyjęto ogólnikowy tekst, w którym nie wymieniono Chin. Unia Europejska uznała jednak arbitraż i zaznaczyła, że nie zajmie stanowiska w sprawie suwerenności nad spornym terytorium. Ponadto ku niezadowoleniu strony chińskiej podczas otwarcia szczytu przewodniczący Rady Europejskiej wspomniał o prawach człowieka oraz o oczekiwanym ważnym wyroku Trybunału. Podkreślił, że oparty na prawie porządek międzynarodowy leży we wspólnym interesie zarówno Chin, jak i Unii Europejskiej, jak i muszą obie strony go chronić. Cele Chin. Pod tytuł Cele Chin. Polityka Chin HRL wobec Unii Europejskiej przypomina tradycyjną chińską zasadę yin yang, czyli równoważenia dwóch sprzeczności. Z jednej strony z powodów gospodarczych i politycznych Chinom zależy na silnej i zintegrowanej Unii Europejskiej. Jest to największy partner handlowy Chin. Jest ona ważna jako duży, jednolity rynek, istotny wobec zmian modelu chińskiej gospodarki. Nasycenie własnego rynku sprawia, że Chiny poszukują sposobów wykorzystania swoich nadwyżek poza krajem. Dlatego, co ta kobieta opowiada? Jakie nadwyżki? Po prostu oni eksportują. To nie są żadne nadwyżki. Oni są fabryką świata. To jest jedno z zakłamań propagandowych tego tekstu. No ale to lepiej powiedzieć nadwyżki, prawda? Nic powiedzieć to, że po prostu Chiny są fabryką świata. Tam się produkuje wszystko i w związku z tym Chiny po prostu muszą eksportować to. I teraz tak, ale mówią o nasyceniu własnego rynku. Nasycenie własnego rynku nie nastąpi jeszcze przez 20 lat. Ale ona tak pisze, że nasycenie własnego rynku sprawia, że Chiny poszukują sposobu wykorzystania swoich nadwyżek poza krajem. Dlatego Europa została włączona do jedwabnego szlaku. A Chiny poszukują nowych technologii, by ich produkcja i usługi weszły na wyższy poziom w światowym łańcuchu. No ale co ma jedno do drugiego? Politycznie natomiast Unia ma być biegunem w lansowanym przez Chiny wielobiegunowym świecie. Chiny liczą, że w wybranych kwestiach będzie ona mówić innym głosem niż USA, czego przykładem jest przystąpienie 14 państw unijnych do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Z drugiej strony w interesie Chin jest osłabienie Unii Europejskiej. Słaba Unia będzie mniej skłonna do podejmowania niekorzystnych dla Chin decyzji i zmniejszy się znaczenie Zachodu, postrzegane jako ograniczenie rosnących wpływów chińskich. Przy słabnącej Unii Chiny łatwiej mogą też realizować swoje interesy na poziomie relacji z poszczególnymi krajami. Obecnie w związku z unijnym kryzysem w chińskiej polityce przeważa druga tendencja. Czyli osłabianie Unii Europejskiej. Druga tendencja. Dobrą ilustracją tego podejścia jest chińska ocena Brexitu. Z jednej strony jest to zła wiadomość dla Chin, zwłaszcza w wymiarze gospodarczym. Obawiają się one utraty dostępu do rynku poprzez Wielką Brytanię, największego odbiorcę chińskich inwestycji w Europie. Może się pojawić również problem z międzynarodowym yuanem. W Londynie są dokonywane transakcje offshore w tej walucie. Chiny tracą także ważnego sojusznika w Unii Europejskiej, który opowiada się za przyznaniem MES, czyli Chinom przyznanie statusu gospodarki rynkowej. Z drugiej strony Brexit, który osłabia Unię, to szansa na wzmocnienie globalnej pozycji Chin. Łatwiej im będzie promować tworzenie przez siebie reguł jako alternatywne dla norm i instytucji zachodnich. W chińskim dyskursie przeważa pogląd, że Brexit to rezultat słabości unijnych mechanizmów, idei europejskiej integracji, zachodniej demokracji oraz populizmu i separatyzmu. No więc to, że Brexit jest rezultatem słabości unijnych mechanizmów oraz idei europejskiej integracji, to jest oczywiste. Tutaj jakby nie bardzo rozumiem. Proszę Państwa, podtytuł Cele Unii. Również w Unii charakterystyczne jest ścieranie się dwóch tendencji. Wprawdzie próbuje ona wypracać wspólną politykę wobec HRL, a w nowej strategii podkreśla się konieczność mówienia jednym głosem oraz wzmacniania współpracy i koordynacji polityki z USA, ale nadal przeważają interesy poszczególnych państw i to one stanowią oś relacji chińsko-unijnych. Unijno-chińskich, a nie chińsko-unijnych. No więc właśnie w tym rzecz. No. To jest najważniejsze, że to właśnie interesy poszczególnych państw, ale dużych państw, Niemców, Francji, Włoch, dużych państw decydują. Cele polityki unijnej wobec Chin można określić jako gospodarcze i normatywne. Gospodarczo Chiny, druga po USA, największy partner handlowy Unii Europejskiej, są potrzebne przede wszystkim jako rynek zbytu inwestycyjny. Unia domaga się od nich deregulacji i liberalizacji ich rynku, by europejskie firmy miały tam takie same możliwości działania jak chińskie na europejskim. HRL stosuje m.in. bariery i nie dopuszcza unijnych firm do procedur przetargowych. Utrzymuje wysokie wymogi wejścia, na przykład nakaz transferu technologii czy tworzenia spółdzielni venture z chińskimi partnerami. Zupełnie oczywiste. Dla Unii bariery są szczególnie dotkliwe wobec dużego deficytu handlowego, który w 2015 roku wyniósł aż 180 miliardów euro. No, ale to jest bez znaczenia. To się przecież rozbija na poszczególne kraje. Dlatego wielokrotnie wzywano Chiny do stosowania zasady wzajemności. Unia liczy także na chiński kapitał, nadzieje wiąże z zainteresowaniem Chin uczestnictwem w planie Junckera. Unia chce przekonać Chiny do przestrzegania uniwersalnych z perspektywy Europy wartości, takie jak prawa człowieka, prawo międzynarodowe, rządy prawa, a także do brania odpowiedzialności za problem globalny. O ile idea zaangażowania Chin jest w unijnej polityce obecna od dawna, o tyle stosunkowo nowym pomysłem jest próba włączenia ich do rozwiązania problemu bezpieczeństwa, terroryzmu, piractwa, imigracji, stabilizacji Afganistanu, polityki Bliskiego Wschodu czy Ukrainy. No tak, to naprzód, i teraz odejdę troszkę od czytania, naprzód poszczególne państwa Unii Europejskiej destabilizują na przykład Libię, a później chcą wciągać w to Chiny, żeby czyimiś rękami wyciągać gorące kartofle z ogniska. Pod tytuł wnioski tego artykułu. Problemy głównie gospodarcze, z jakimi borykają się obie strony, mogą nasilić napięcia między Unią Europejską a Chinami. Pierwszym punktem zapalnym będzie kwestia przyznania Chinom MES, statusu gospodarki rynkowej, co oznaczałoby zmniejszenie ochrony rynku unijnego. Unia nie może pozwolić na napływ taniego, subsydiowanego importu i straty dla rodzimych producentów. Tymczasem liczy na liberalizację procedur ochronnych chińskiego rynku, na co nie ma zgody w Pekinie. Nie należy spodziewać się wojny handlowej, ale można oczekiwać się większej liczby działań symbolicznych i gospodarczo dotkliwych dla drugiej strony. Przykładem jest unijna decyzja z 19 lipca o wniesieniu do WTO sprawy przeciwko Chinom z powodu restrykcji eksportowych na surowce. Grafit, kobalt, chrom. Ważne dla europejskiego przemysłu. W przyszłości nie można wykluczyć nasilenia działań protekcjonalistycznych z obydwu stron. Również w sferze normatywnej trudno o kompromis. W sprawie Morza Południowochińskiego Chiny nie uznają werdyktu Trybunału. Co więcej, zaogniają napięcie, sugerując ustanowienie strefy identyfikacji powietrznej i zapowiadają regularne patrole spornych wód. To już jest skandal. To już pani Tatar przekroczyła pewne granice bezczelności. Bo sugerują ustanowienie strefy identyfikacji powietrznej. Proszę pani, albo ona jest, albo jej nie ma. Rozumie pani? Regularne patrole spornych wód. Proszę zwrócić uwagę, proszę pani, że Amerykanie po nich pływają jak chcą i nikogo się nie pytają o zdanie. No tak, jak powiedziałem, trochę przeholowała ta pani. Rośnie ryzyko incydentu, a nawet wybuchu konfliktu regionalnego, który osłabiłby unijne relacje gospodarcze z Azją i zmusił Unię do zajęcia zdecydowanego stanowiska. Otwarte podniesienie spraw człowieka na ostatnim szczycie komplikuje wzajemne stosunki, szczególnie wobec nasilenia represji w Chinach. A, nasilenie represji w Chinach. Ciekawostka. Nastąpi zapewne intensyfikacja chińskiego lobbingu w kluczowych sprawach, głównie na poziomie państw członkowskich. Dlatego ważne jest, by wobec chińskiej ofensywy dyplomatycznej, połączonej z licznymi zachętami w postaci obietnic i inwestycji, na przykład w ramach jedwabnego szlaku, państwa Unii Europejskiej w większym stopniu uwzględniały unijny kontekst relacji z Chinami i lepiej koordynowały swoją politykę z unijnymi instytucjami. No tak. Proszę państwa, więc niestety, tak jak się spodziewałem, ten artykuł jest wyrazem unijnej polityki pismu. To nie jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, tylko Unijny Instytut Spraw Międzynarodowych. Ten artykuł zapewne pani Justyna Szczudli-Tatar jest członkinią pewnie nowoczesnej KOD-u lub czegoś równie ohydnego, bo pisze w interesie Brukseli, stawiając interes Brukseli ponad interesem Polski. To jest, czy tak powinno wyglądać, tak powinien wyglądać tekst, tekst Polaka, który powinien chronić polski interes w Unii Europejskiej? Zdecydowanie nie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.